mamy niedługo wybierać nowych przywódców w naszym kościele. Dlatego no, muszę przez jakiś czas nauczać na temat przywództwa, jakie cechy ta osoba ma spełniać. Ale przywódca, który jest w kościele, powinien być wzorem dla innych. Więc te cechy, o których dzisiaj będę też nauczał, to nie jest tylko o przywódcach. Jeśli przywódca ma mieć takie cechy, to my też powinniśmy posiadać takie cechy. Przywódca tylko powinien być wzorem. Pokazywać nam swoją osobą i wskazywać na Chrystusa. I taki kolejny werset, gdzie jest dużo tych cech przywódcy starszego zboru, którego będziemy wybierać w pierwszą niedzielę lutego, to jest 1 Tymoteusz, 3 rozdział i werset 3. Dzisiaj ten werset omówimy. Więc jeśli mamy Biblię, zachęcam, żebyśmy sobie mogli do nich zerknąć. Ja przeczytam ten werset na początek. Apostoł Paweł do Tymoteusza pisze, jacy to ci przywódcy w kościele w każdym mieście mają być. I mówi tak, nie opojem, nie awanturnikiem, ale życzliwym, niewojowniczym, nieprzywiązanym do pieniędzy. I o tych cechach dzisiaj chciałbym mówić. I pierwszą rzecz, którą tutaj Paweł wymienia w tym wersecie do Tymoteusza, to mówi nie opojem. Ten wyraz grecki użyty został tylko dwa razy w Nowym Testamencie. W tym liście Tymoteusza i drugi raz w identycznym kontekście, czyli o cechach starszego zboru czy biskupa w Tytusa 1:7. Czyli dwa razy został tylko użyty ten wyraz w całym Nowym Testamencie i dwa razy jako cecha starszego czy biskupa w Kościele. Można tłumaczyć ten wyraz greckiego oddany pijaństwu opój pijak. Oddany pijaństwu, opój i pijak. Nie mamy czasu, żeby dzisiaj głosić na temat alkoholu, może kiedyś, ale Biblia nie zabrania pić alkoholu. Tego nie da się biblijnie udowodnić. Wiem, że niektóre kościoły tak nauczają, ale biblijnie nie da się udowodnić, że Biblia zabrania pić alkoholu. Ale dzisiaj o tym nie będę mówił, ale biskup, starszy kościoła, nie może się upijać i nie może mieć do tego skłonności. Czyli przywódcą w kościele nie może być osoba, która ma tendencję do upijania się, bo upijanie się w Biblii jest grzechem. Natomiast no nie ma wersetu w Biblii, że picie alkoholu jest grzechem. Tego się nie da udowodnić. Niektóre kościoły tak nauczają, ale to jest, no, trudno jest nagiąć aż tak Biblię. Nie będę się nad tym rozwodził, także to myślę, że jest dla nas jasna cecha. Kolejna cecha, o której tutaj Paweł mówi, to nie awanturnikiem. Że starszy zboru, przywódca w kościele, ale to się tyczy nas wszystkich, tak jak mówię. Potraktujmy to kazanie, że Bóg też mówi do ciebie. Mówi o tym, jakie nasze życie ma być. Nie awanturnikiem. Znowu ten wyraz, nie awanturnikiem, w Nowym Testamencie został użyty tylko dwa razy. I znowu w Tytusa 1:7, czyli znowu w kontekście przywódcy. Tylko dwa razy. I tłumaczy się to skłonny do bicia, awanturnik, zawadiaka, gwałtowny i też takie fajne tłumaczenie, dziki. Jest taki wiersz, dzik jest dziki, dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły. To jest właśnie o kimś, kto został wybrany na przywódcę i ludzie się boją do niego podejść. Kandydat na starszego nie może, mówiąc inaczej, dawać komuś z liścia. Czy to jest z otwartej dłoni, czyli podchodzi do kogoś, jak mu już brakuje argumentów w dyskusji, to podchodzi i tak komuś z liścia. Jeśli ktoś nie potrafi panować nad swoim gniewem i rwie się do bójki, to ma na pewno powołanie do boksu, ale nie ma powołania do starszego zboru. Nie może być dziki, czy no, ja widzę twarze niektórych osób w Polsce, niektórych wierzących osób, którzy są, dla mnie ta cecha dobrze to pokazuje, że niektórzy bracia w Polsce i siostry dostają białej gorączki. To biała gorączka to jest gorączka białego człowieka. Na spotkaniach na przykład członkowskich, byłem na takich spotkaniach, że biali ludzie, wierzący biali ludzie i siostry w wierze i bracia dostają białej gorączki. No i no... Ta dzikość dyskwalifikuje ich, jeśli chodzi o bycie przywódcą. To nie może być tak, że ktoś z kościoła będzie się bał przyjść porozmawiać z tym przywódcą, bo wie, że on jest dziki i po prostu awanturniczy i może go napaść i mu z liścia dać. Więc taka osoba się na przywódcę nie nadaje. Nie będę się na tym dłużej rozwodził. To znaczy nie awanturnik inaczej. Kolejna cecha z tego wersetu mówi: ale życzliwym. Ale życzliwym. Jest tylko chyba 5 miejsc, gdzie ten wyraz został użyty, ale ten wyraz z języka greckiego tłumaczymy na polski nie tylko życzliwy, ale możemy też przetłumaczyć stosowny. Stosowny, należyty, słuszny, uczciwy, zacny, łagodny. I żeby pokazać dwa miejsca inne w Nowym Testamencie, żebyśmy bardziej zrozumieli, o co tu chodzi, to list do Filipian 4:5. W Filipian 4:5 jest użyty ten wyraz. I to już jest do całego Kościoła. Nie chodzi tylko o przywódców, ale o nas wszystkich w Kościele. Życzliwość wasza niech da się poznać wszystkim ludziom. Pan blisko. Czyli Paweł mówi tak: Jezus już wkrótce przyjdzie, więc bądźcie życzliwi wobec wszystkich ludzi. I nie chodzi tylko o ludzi wierzących. Człowieka wierzącego można poznać po tym, że w relacjach z innymi ludźmi w Giżycku odróżnia się od ludzi niewierzących. Podam przykład życia. Kiedy budowałem dom pod Warszawą i stawiałem ogrodzenie, kupiłem to w jednej z firm, prywatnie, gdzie dwóch biznesmenów prowadzi tą firmę. I mój błąd polegał na tym, bo byłem naiwnym budowlańcem, który się nie znał, że zapłaciłem z góry. Kupiłem i zapłaciłem. I mieli mi zrobić poprawki i ponieważ już zapłaciłem, więc już trudno było te poprawki. Słuchajcie, ja tam w tej firmie byłem 10 albo 15 razy, ale zawsze, kiedy wchodziłem do nich, to mówiłem kulturalnie, życzliwie i miło. Nie zaczynałem od ku, hu i tak dalej, tak jak normalny Polak. Więc oni uważali, że przyjeżdża jakiś frajer, taki miły pan. Więc mnie ciągle zbywali. Aż w końcu jeden z pracowników mówi: wie pan co, pan już tyle razy u nas był. Szef tego nie zrobi, ja panu to zrobię. I przyjechał mi te poprawki zrobił. Historia się dobrze skończyła, że byłem życzliwy, bo szef tej firmy się nawrócił. Osobiście z nim studiowałem Ewangelię Jana i się facet nawrócił. Jego żona się nawróciła. Jego żona przyjęła chrzest. Zaczęli chodzić do nas regularnie do kościoła. Ale kiedy kupowałem od niego ogrodzenie, to właśnie zachowywałem się życzliwie. Ale to w Polsce nie jest łatwa droga być życzliwym. Więc, ale to jest powiedziane, że tak po tym mają nas ludzie poznać. Ludzie w Giżycku i w okolicy mają nas poznać po tym, że mówisz miło, kulturalnie, życzliwie. Nawet jeśli ktoś w stosunku do ciebie jest nieżyczliwy. Bo Bóg patrzy na nasze zachowanie, nasze słownictwo. Inne miejsce, Jakub 3:17, też jest użyte to słowo. A tutaj jest w kontekście, po czym można poznać człowieka, który ma mądrość od Boga i mądrość ludzką. Bo to są dwie różne mądrości. My bardzo często to mylimy i my mylimy mądrość Boga z wiedzą. Że jeśli człowiek skończył takie studia, ma przed nazwiskiem doktora, to mówimy: o, to jest mądry brat. Tylko że to nie ma nic wspólnego z mądrością, tylko to jest wiedza. To jest mądrość ludzka, którą udzielił mu wykształcenie i studia. Ja nie mówię, że ani Biblia nie mówi, że to jest złe, ale istnieje mądrość od Boga. I w Jakuba 3:17 jest wymienione, po czym można rozpoznać tą mądrość, która zstępuje z góry. Ta zaś z góry mądrość najpierw nieskalana jest, czyli czysta. Że człowieka mądrego, który chodzi w Bożej mądrości, można rozpoznać po tym, że jego wypowiedzi i zachowania są czyste, bezgrzeszne. Drugie, następnie pokojowa, że jak człowieka, który ma mądrość od Boga, można poznać po tym, że mówi do kogoś spokojnie, życzliwie. Pokój, a nie w nerwach. I właśnie ta cecha kolejna to popokojowe jest życzliwa, że mówisz życzliwie do kogoś. Uległa, napełniona litością i owocami dobrymi. No i teraz wracając już do biskupa, że biskup, starszy zboru, przywódca w kościele ma być życzliwy wobec ludzi, to osoba, której ludzie się po prostu nie mogą bać. Jeśli ktoś ma być przywódcą w kościele tutaj, będziemy go wybierać w lutym, to nie może być osoba, do której ludzie z naszego kościoła będą się bali podejść. Nie może być tak, że ktoś ze zboru chce porozmawiać ze starszym, ale kiedy tylko pomyśli, że pójdzie do tego starszego i porozmawia z nim, to żołądek mu się ściska i boi się podejść. Ale w niektórych kościołach w Polsce tak jest, że ludzie się boją, jeśli mieliby pójść z jakimś przywódcą porozmawiać, to ogarnia ich strach. Także biskup ma być pełen życzliwości do ludzi, dosłownie, bo to jest kilka znaczeń greckich, nie tylko życzliwe to znaczy, ale biskup ma być otwarty na ludzi. Otwarty, że jest otwarty na ludzi. Stosowny w relacjach z ludźmi, że jak rozmawia z kimś, z ludźmi, to te zachowania i wypowiedzi są stosowne. To na przykład nie może biskup czy starszy zboru powiedzieć: na głowę upadłeś? Obiło ci? Gdzie z takimi pytaniami? No tak nie można. Nie może starszy przywódca do kogoś powiedzieć: krowy doić, a nie z takimi pytaniami. Jego wypowiedzi mają być życzliwe i stosowne. Należycie zachowujące się. Słowo należne, należycie. Zachowujące się do ludzi. Słuszny jest, to też inne znaczenie tego słówka greckiego, a nie zmieniające nastawienie z chwili na chwilę. Czyli jego zachowanie jest słuszne, a nie, że zmienia się jak chorągiewka. Że nie wiadomo, czego można się po nim spodziewać. Że raz ma dobry humor, a raz po prostu lepiej do niego bez kija nie podchodzi. No tak nie może być. To musi być słuszne zachowanie, uczciwe w relacjach z ludźmi. Uczciwe zachowanie wobec ludzi to jest szczere. Że on rozmawia szczerze z ludźmi. Że nie jest dwulicowy. Raz mówi tak, a raz tak. No i zacne też to znaczy z języka greckiego. Czyli hojny, uprzejmy. I też ma znaczenie ten wyraz grecki łagodny. Że przywódca ma być łagodny jak owieczka. Owieczka, taka mała owieczka puszysta nam się kojarzy z czymś takim miłym, że człowiek chciałby wziąć na ręce, pogłaskać, przytulić. Ale niektórzy przywódcy raczej przypominają dorosłego, upartego barana. I wiecie, ja do barana nigdy w życiu nie podszedłem. Byłem na kilku farmach, gdzie były barany z rogami i tak dalej. Moja siostra na takiej farmie pracowała, że niektóre owce jadły jej z ręki, przychodziły, jak ona tylko powiedziała coś na głos, to one biegły takim całym stadem, bo jej jadły z ręki, mogła jej głaskać. Ale raz ją baran tam z tyłu przywalił. I też musiała uważać, czy baran nie podbiega. No i właśnie niektórzy przywódcy raczej kojarzą nam się z dorosłym, upartym baranem. Lepiej do niego nie podchodzić. No właśnie przywódca ma taki nie być. I kolejna cecha, którą tu Paweł wymienia, niewojowniczym. To znaczy, że to nie może być człowiek, który służy w wojsku. Tak? Nie, nie o to chodzi. Może służyć w wojsku. W Starym Testamencie i w Nowym Testamencie byli żołnierze nawróceni, którzy byli przywódcami. Tu nie chodzi o zawód niewojowniczym, czyli niewojskowym. A niektóre kościoły tak nauczają. Kościół Menonitów, Amiszów tak naucza. Że oddział państwa, rozdział państwa od kościoła znaczy, że nie wolno wziąć broni, nie służyć wojsku, bo wszystko diabł. Nie. Co oznacza cecha niewojowniczym? Dwa razy użyty tylko ten wyraz w Nowym Testamencie. Tylko dwa razy na cały Nowy Testament. I drugi raz został użyty w Tytusa 3:2. Ale za chwilę przyjdziemy do tego. Może nie będę, możemy zobaczyć to miejsce, ale on jest w innym znaczeniu. Ten wyraz tłumaczy się niewalczący, niewojowniczy w sensie niewalczący, nie po prostu podobny do awanturniczy, ale też inny wyraz grecki, że nie rzuca się do bicia. Biskup to nie może być osoba, która z kimś wojuje. Biskup czy starszy kościoła to nie może być osoba, która wojuje z kimś w kościele do skutku. Aż go zwalczy. Aż go usunie z kościoła, bo sobie go wpisała na czarną listę. Po trupach do celu. Aż ta osoba zostanie zniszczona i usunięta. I zdarza się tak, niestety, że ludzie wierzący mają taką postawę serca, że moja racja musi być. Moja racja musi być. I jeśli takiej osobie, która zawsze ma rację, podpadniesz, to ta osoba będzie z tobą wojować, wpisze cię na czarną listę w swoim sercu i koniec wojny to ktoś musi polec. Ktoś taki nie może być przywódcą, kto prowadzi wojnę. Przywódca musi być zawsze otwarty nawet na wrogów. W Księdze Przysłów Salomona Salomon napisał tak. Jeśli ktoś się boi Pana, to Bóg nawet jego wrogów zamienia w jego przyjaciół. Przywódca musi być człowiekiem, który daje szansę wszystkim ludziom, nawet wrogom. Ma być ostrożny, ale nie wojowniczy. Nie wpisuje kogoś na czarną listę i po prostu wysyła kogoś w sercu do piekła i trzeba go zwalczyć. Osoba, która chce z jakąś osobą wojować, nie nadaje się na starszego kościoła. Bo mamy do wszystkich pokojowo być usposobieni, nawet wobec wrogów. Chyba, że ktoś cię atakuje. Chrześcijaństwo nie polega na naiwności. Jeśli ktoś cię ciągle atakuje, to chrześcijanin to nie jest osoba, która ciągle daje się bić. To jest złe zrozumienie tego nastawiania drugiego policzka. Nie to Jezus miał na myśli. Jezus, kiedy mówił, jeśli cię uderzą w jeden policzek, nadstaw drugi, to jest w kontekście prześladowym. Jeśli ktoś cię prześladuje z powodu imienia Jezus, nadstaw drugi, ale możesz też uciekać. Ale to nie jest w kontekście na przykład życia w kościele. Że ktoś ci ciągle atakuje w kościele, atakuje, a ty mówisz, nastawiasz ciągle policzki. To nie o to chodzi w ogóle w tym. Ale osoba, która ma być biskupem, starszym zboru, ma być usposobiona pokojowo, a nie wojowniczo i przemawiać pokojowo, nawet do kogoś, kto jest awanturniczy. A nie rwać się do bójki. To nie może być osoba, która mówi jeszcze jedno zdanie i ci zaraz przywalę. Nicky Cruz kiedyś podszedł do pastora Davida Wilkersona, który mu głosił Ewangelię. Mówi, pastorze, cała ulica się nawróciła. A David Wilkerson mówi, jak tyś to zrobił? Normalnie. Wziąłem drugiego kumpla, poszliśmy na ulicę, braliśmy każdego pod most, przystawiałem mu nóż i mówiłem, nawracasz się? Wszyscy się nawrócili, pastorze. Taka osoba się nie nadaje na przywódcę. Nie wolno nam ludzi zastraszać w kościele. Kościół to jest miejsce, gdzie ludzie muszą się czuć spokojnie. To jest kościół, jest z języka greckiego, znaczy zgromadzenie wywołanych ze świata. Jezus was wywołał ze świata. Jesteście tu na zasadach wolnej woli. Każdy z was może stąd wyjść i powiedzieć, nie chcę mieć nic wspólnego z tym kościołem. Wiecie, ludzie na wsiach czasami mówią, że są takie plotki, że na przykład w kościele zielonoświątkowym to jest tak, że jak ktoś opuści kościół zielonoświątkowy, to później przychodzą zielonoświątkowcy i mu okna zamalowują na zielono. Fajne, no nie? Nie słyszałem o takiej historii gdzie w Polsce, żeby zielonoświątkowcy tak zrobili. O baptystach jest wiele innych głupot. Ale kościół nie może nikogo zastraszać. Kościół to jest rodzina. Ludzie muszą się czuć w nim jak w domu, jak w pokoju. Ale wiecie, jak to w rodzinie jest? W rodzinie czasami też wujek albo ciocia się upiją albo narozrabiają i trzeba ich spacyfikować. Wujka czasami trzeba zanieść do łóżka pijanego. W rodzinie też się dziwne rzeczy czasami dzieją. I w kościele, tam gdzie są ludzie, tam są problemy. Ale rodzina musi te problemy jakoś rozwiązywać. Ale na pewno nie na zasadzie wujek, jeszcze raz się upijesz i mam kolegę, który zna mafię rosyjską i przyjadę do ciebie wujek. To tak się nie załatwia spraw w rodzinie. I tak nie można załatwiać spraw w kościele, aby kogoś zastraszać. Czyli przywódca nie może być wojowniczy. I kolejna cecha, ostatnia, o której chciałbym mówić, ona jest najtrudniejsza, nieprzywiązany do pieniędzy. Przywódca nie może być przywiązany do pieniędzy. Tak to Paweł użył. I to jest najtrudniejsza cecha, którą troszeczkę więcej tutaj czasu na to poświęcę. Bo żeby dobrze zrozumieć tą cechę, to musimy zerknąć do Biblii. Co Biblia na ten temat mówi? Co to znaczy przywiązany albo nieprzywiązany do pieniędzy? To nie oznacza, co każdy z nas tutaj w zborze na ten temat rozumuje. Bo powiem teraz rzecz związaną z życiem każdego z nas. Ja się też wiele razy jako pastor na tym przyłapuję, że jako człowiek wierzący i nawet jako pastor jestem niesprawiedliwy w ocenianiu innych, jak wydają finanse. Wiele razy, kiedy patrzę na to, jak ktoś, człowiek wierzący, wydaje swoje finanse, mówię: Boże, jak głupio wydaje te pieniądze. I wielokrotnie Duch Święty do mnie mówi: a co ci do tego? To są jego pieniądze. I wiecie, my mamy niesamowitą mądrość w wydawaniu i zarządzaniu cudzymi pieniędzmi. Tylko brakuje nam tej mądrości we własnym życiu. I kiedy czytamy taką cechę nieprzywiązany do pieniędzy, to my już widzimy cały szereg ludzi, którzy są przywiązani do pieniędzy, się nie nadają. Ale to są nasze oceny, ludzkie. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co Biblia na ten temat mówi. Co to znaczy nieprzywiązany do pieniędzy? Ten wyraz grecki, to co tutaj Paweł użył, można też tłumaczyć nieprzywiązany do pieniędzy, niezachłanny. Że się nie może tak nachapać tych pieniędzy, niechciwy. Że myśli tylko o pieniądzach. I słuchajcie, ten wyraz został użyty w Nowym Testamencie aż 2 razy. Tylko 2 razy go Paweł użył. Drugi raz jest użyty w Hebrajczyków. 13:5. No to zerknijmy, co tam Paweł napisał. Hebrajczyków 13:5. Przywódca w Kościele nie może być zachłanny, niechciwy, nieprzywiązany do pieniędzy. Czyli po prostu, jak dostanie wypłaty, przychodzi do Kościoła i mówi: kto ma problem, i rozdaje na lewo i na prawo. No bo jest nieprzywiązany do pieniędzy, prawda? Nie opłaca żadnych rachunków, nic do domu żonie nie przynosi dzieciom, tylko po prostu mówi: kochana, ja chcę być przywódcą w Kościele, jestem nieprzywiązany do pieniędzy, wszystko rozdałem. No chyba nie o to chodzi. Hebrajczyków 13:5. Postępowanie wasze, a to już jest do nas wszystkich. Tutaj Paweł użył Tymoteusza do przywódcy, a tutaj Paweł pisze w liście do Hebrajczyków do wszystkich wierzących. Postępowanie wasze niech będzie wolne od chciwości. No właśnie, czyli my wszyscy w Kościele mamy być wolni od chciwości. Albo od przywiązania do pieniędzy. To jest właśnie wolni od chciwości na pieniądze. To jest ten wyraz grecki użyty. Zadowalajcie się tym, co macie. I tu już mamy wskazówkę, po czym można człowieka poznać, który jest chciwy. Osoba, która może być, zdradza syndromy, że jest chciwa, to jest osoba, która nie jest wdzięczna Bogu za to, co już ma. To już jest pierwszy sygnał. Że ciągle tylko zachowuje się jak typowy Polak. Kiedyś wam chyba o tym mówiłem, widziałem to taką śmieszny kabaret, jak Man z Materną to przedstawiali. Że Man, ten szczupły, idzie sobie po chodniku w takiej kurce wojskowej, taniej kurce wojskowej, a ten grubasek Man wyjeżdża Mercedesem najnowszej klasy z takiej willi, która jest w Warszawie warta 1 albo 2 miliony. I opuszcza szybę i mówi: o, cześć Materna! Co u ciebie słychać? A Materna mówi: bardzo dobrze. Układa mi się w małżeństwie, jestem zdrowy, mam pracę. I Materna pyta Mana: a co u ciebie? Bida, wiesz? Bida, nic mi się nie kręci, nie układa w życiu. I to jest właśnie typowe zachowanie wielu Polaków. Człowieka, który non-stop myśli o pieniądzach, zdradza to, że nie jest wdzięczny za to, co ma. Nie patrzy na te dobre rzeczy, tylko ciągle widzi te, których mu brakuje. Co jeszcze by planował kupić, ile zaoszczędzić, ile by chciał zarabiać? Ciągle przed oczami ma ile. Dalej tutaj Paweł mówi: sam bowiem powiedział, i tu Paweł pisze o Panu Bogu, że Bóg powiedział: nie opuszczę cię, ani nie pozostawię. Nie opuszczę cię, i to mówi Bóg do ludzi wierzących, którzy mu ufają. Ja, Bóg Jahwe, któremu oddałeś życie, nie opuszczę cię, ani cię nie pozostawię. Śmiało więc możesz mówić. Uwaga, dziwne nauczanie charyzmatyczne. W wielu kościołach jest powiedziane, że jak w sercu uwierzysz, to ustami masz to wypowiadać. Więc Bóg mówi: jeśli uwierzysz, w swoim sercu, że ja cię nie opuszczę i nie pozostawię, to Bóg, zobaczcie, Bóg mówi to do każdego z was. Śmiało więc, kiedy wrócisz do domu, możesz chodzić po domu i mówić na głos. A co możesz mówić na głos w swoim domu? I czy to już jest bycie charyzmatykiem i przestajesz być baptystą? Nie, zobaczcie. Pan mnie pomagającym nie będę się bał. Możesz chodzić po swojej kuchni i salonie i mówić: Pan mi pomaga. Mój Bóg, Jahwe i Jezus Chrystus, mój Król, ciągle mi pomaga i o mnie się troszczy. Pomagasz mi, Panie. Więc podejmuję decyzję i nie będę się bał. Zobaczcie, Bóg to mówi, że mamy tak robić. Ale ktoś siedzi w ławce i mówi: ale jakże to? Jak ja mam to mówić, kiedy właśnie to się nie dzieje? A jak się to ma dziać, kiedy ty w sercu w to nie wierzysz i tego nie mówisz? Słuchajcie, to nie jest moje nauczanie pastora Sebastiana Zimy, tylko to są słowa Jezusa Chrystusa. Paweł cytuje Stary Testament. Jeśli w sercu uwierzysz, że Bóg cię nie opuścił, nie pozostawił, nie kazał ci chodzić tylko do kościoła, czytać Biblii, modlić się i powiedział: zaciśnij zęby, nie będzie łatwo. Ale na tym to polega. Nie, ten werset o tym nie mówi. Ja cię nie opuszczę, ja cię nie pozostawię. Śmiało więc możesz wrócić do domu i chodzić po domu, kiedy przychodzi diabeł i mówi do twojego serca: no i gdzie jest ten Bóg? Gdzie jest ta praca obiecana? Gdzie jest ta podwyżka? Dlaczego ciągle masz niezapłacone rachunki, kłopoty? Nie stać cię na to i na to. Gdzie jest ten Bóg? A ty możesz chodzić i śmiało w domu powtarzać na głos: Pan mi pomaga. I Pan będzie mi dalej pomagał, więc podejmuję decyzję, nie będę się bał. Po tym można poznać człowieka, który nie jest przywiązany do pieniędzy. Bo to, co masz albo kim jesteś, nie określa, ile masz na koncie i ile zarabiasz i jaką masz pracę. To, kim jesteś, określa to, na ile ufasz Bogu. Bóg zupełnie inaczej na ciebie patrzy niż ludzie w Giżycku. Bóg mówi: ta osoba mi ufa, ta polega na swoich umiejętnościach i ciągle się boi. Znaczy, i w tym kontekście jest użyte nieprzywiązane do pieniędzy. Czyli druga cecha, po której można poznać kogoś, kto nie jest przywiązany do pieniędzy, to jest cecha, że ufam Panu i polegam tylko na Nim. Jedna cecha to jest wdzięczność, a druga, że kiedy ktoś się zapyta: no i jak tam? Ufam Panu. Pan ma dla mnie. Pan ma dla mnie pracę, podwyżkę, Pan jest dobry. Chodzę i to powtarzam na głos: ufam Jemu. I oczekuję od Niego odpowiedzi i ratunku. Po tym można poznać człowieka, który nie jest przywiązany do pieniędzy. Bo bardzo często myślimy, że człowiek przywiązany do pieniędzy to ten, który ma miliony. Powiem wam, wielu bezdomnych w Warszawie to są ludzie przywiązani do pieniędzy, którzy myślą tylko o kasie. Bo to, że ktoś ma zajęte serce pieniędzmi, nie można poznać po ilości pieniędzy, tylko po postawie serca. Chciwość to ciągłe myślenie o finansach, upominanie się o finanse dla siebie na własne potrzeby. Zaś ufanie Bogu w finansach to ciągłe zaufanie, że Bóg zatroszczy się o wszystko. To jest powierzanie Jemu. Albo modlitwa z innymi wierzącymi, żeby powierzyć to Bogu. Żeby lepiej to zobrazować, powiem troszeczkę o sobie. Bo jak będę mówił o kimś, to ktoś powie, że to jest nieobiektywne, co ja mówię. Więc mówię o sobie. Kiedy byłem w seminarium zielonoświątkowym w Cieszynie, dwuletnim, któregoś dnia, kiedy się modliłem, usłyszałem, jak Duch Święty do mnie mówi: Synu, chcę, żebyś był pastorem i żebyś pracował dla mnie 24 godziny na dobę. A ja się zatroszczę do ciebie o żonę, dzieci, dom i o wszystko. Ja będę się troszczył o ciebie, ale masz być do mojej dyspozycji 24 godziny na dobę. Powiedział mi to w seminarium. I nic się nie zmieniło. Powiedziałem: dobrze. I dalej były kłopoty. Byłem jednym z najbiedniejszych studentów. Nie stać było mnie nawet na marynarkę, nie stać było mnie na buty do garnituru, a mieliśmy w kościele też ćwiczenia, że trzeba było głosić w dużym kościele ponad 200 osób. Byłem jednym z najbiedniejszych studentów. Kiedy powiedziałem do Boga: dobrze, nic się nie zmieniło. Kiedy skończyłem seminarium i wróciłem do swojego miasta, do którego nie chciałem wracać, modliłem się: Boże, pójdę wszędzie, gdzie mnie poślesz, byle nie do kraśnika. Bóg mi kazał wracać do kraśnika. Moim marzeniem już wtedy, w 1994 roku, było pracować na Mazurach. Chciałem zakładać nowy kościół w ramach kościoła zielonoświątkowego, bo w nim się wychowywałem. Ale nic się nie zmieniło, kiedy wróciłem do Kraśnika i mieszkałem u moich rodziców i zacząłem pracować w zborze, w którym wcale nie chciałem być, bo widziałem, jakie ma problemy ten zbór, że jest skłócony i podzielony. Przez wiele miesięcy moja pensja przez rok, dwa, co miesiąc dostawałem 100 zł. Moi rodzice pukali się w głowę, nie wywalili mnie z chałupy, a mogli to zrobić. Ubierali mnie, żywili i nocowali, a ja przez parę lat zarabiałem co miesiąc 100 zł. Nawet przyszedł jeden brat ze zboru i powiedział: jesteś darmozjadem. Jak ty w ogóle możesz brać pieniądze ze zboru? A robiłem wszystko w tym zborze. Później zarabiałem 150 zł, później 300 na miesiąc. Kiedy się żeniłem z Dorotą, to zarabiałem 650 zł. Nigdy nie dostałem tej pensji, bo nigdy tych pieniędzy w zborze nie było. Ale jako zbór, to była moja inicjatywa, pomagaliśmy innemu zborowi, który był w gorszej sytuacji finansowej, żeby, bo widziałem, że ten zbór się rozpadnie, i opłacaliśmy ZUS i Urząd Skarbowy pastorowi, który tam został. Mimo że ja miałem 650 na miesiąc i nigdy nie dostawałem pensji całej. Dostawałem około 300 zł. A już byłem wtedy żonaty. W ogóle, kiedy poszedłem do mojego teścia, jeszcze nie teścia, i poprosić o rękę jego córki, to on powiedział: a z czego wy będziecie żyli? Rozsądny katolik. Ja powiedziałem: no ufam Bogu, no. To była bardzo ciekawa rozmowa. Pamiętam, na zapleczu jego sklepu budowlanego patrzył z politowaniem na mnie pan dyrektor kiedyś fabryki. Mówi: z czego wy będziecie żyli? I słuchajcie, kiedy pobraliśmy się, to moja żona zarabiała u swojego taty na miesiąc 250 zł, a ja dostałem ze zboru 200 i tak mieliśmy 450 na rachunki i na jedzenie. I nam nigdy nie wystarczało, ale mieliśmy zawsze opłacone rachunki i zawsze rodzina nam dawała jedzenie. Czy byliśmy świadectwem dla moich rodziców i dla teściów? Obawiam się, że nie. Bo patrzyli na nas jak na dziwolągów. Kiedy Bóg mnie wysłał do Mińska Mazowieckiego, żeby zakładać zbór, wtedy zaczęło się wypełniać to, co mi powiedział przed laty, że on się będzie troszczył. W pewnym momencie, będąc dyrektorem w lidze biblijnej na pół etatu, zarabiałem 2,5 tysiąca i jeszcze ze zboru drugie pół etatu. Miałem bardzo dużo pieniędzy. W Mińsku Mazowieckim Bóg tak sprawił, że mogłem kupić dom i go rozbudować. Zaczęło się wypełniać to, co powiedział przed laty. Ale tylko dlatego, że regularnie dawałem dziesięcinę i mówiłem: Panie, Tobie ufam. A przyjeżdżałem tam goły i wesoły. Nie miałem nic. Kiedy opuszczałem Mińsk Mazowiecki i przyjeżdżałem tutaj do Giżycka, to miałem pensję w Mińsku Mazowieckim 3000. Czy ktoś, kto jest chciwy na pieniądze, zamienia sobie pensję 3000 na 1,5? Czy ktoś, kto jest chciwy i myśli tylko o kasie, zamienia pensję z 3000 na 1,5 w Giżycku? To nie jest rozsądne, kiedy ma się żonę i trójkę dzieci. Rozumiecie? Chciwość można też poznać po faktach w życiu danego człowieka. Po tym, co on mówi, jak się zachowuje i jakie są fakty. Chciwy człowiek ciągle chce sobie polepszać finansowo, a nie pakuje swoją rodzinę w kłopoty. Ja nie mówię, że mam kłopoty, bo Bóg się troszczy. Ale pokazuję wam pewną rzecz, że chciwy człowiek, przywódcą nie może być ktoś, kto myśli tylko, jak się ustawić w życiu. Znam kilku pastorów, którzy naprawdę nie są chciwymi ludźmi. Znam ich, bo żyję z nimi blisko. Pamiętacie tego Adama Grzewaczewskiego, który tu przyjeżdża z Żerardowa? Ten człowiek nie ma dużej pensji. Ten człowiek powiedział: Boże, będę służył Tobie. I Bóg się o niego troszczy. Wcale nie ma dużej pensji. Ale kiedy przeprowadzałem się tutaj do Giżycka, powiedziałem: Adam, czy mógłbyś porozmawiać ze starszymi w swoim kościele, bo zbór w Giżycku ma słabą kondycję finansową, będę miał kłopoty finansowe, a mam żonę i trójkę dzieci. Czy moglibyście rozważyć, żeby mnie wspierać finansowo przez rok? Adam mówi: dobrze. I cała rada zboru powiedziała: dobrze, bo znamy Sebastiana. I co miesiąc przesyłali przez cały rok po 500 zł. Dlaczego zbór w Żyrardowie, który też ma piękny budynek jak my, potężny, do remontu, przeznaczał co miesiąc pieniądze na zbór, na pastora zboru w Giżycku? Dlatego, że ufają mi i zależy im na kościele w Giżycku. Adam nie jest przywiązany do pieniędzy. Marcin Chrząż, pastor z Olsztynka, który tu usługiwał, 10 lat jest w zborze baptystów w Olsztynku. Zarabia chyba 1200 czy 1500. Mieszka w małym pokoju z łazienką i z kuchnią malutką. Ma dwójkę dzieci. Czy on jest przywiązany do pieniędzy? Nie, to jest człowiek, który całkowicie oddał się serce Bogu. Teraz uwaga, kontrowersyjna osoba. Leszek Korzeniecki. Wiele razy z nim podróżowałem. Wiele razy widziałem, jak kupował książki i rozdawał ludziom za darmo. Wiele razy widziałem, jak dawał pieniądze różnym osobom, które mają kłopoty finansowe. Czy on jest przywiązany do pieniędzy, myśli tylko o kasie? Nie, znam go. I mógłbym tak wymieniać. Znam wielu pastorów, którzy nie są przywiązani i klepią biedę. I znam też wielu prostych ludzi wierzących, którzy nie są przywiązani do pieniędzy i są bardzo ofiarni. W ogóle w Kościele w Polsce najbardziej ofiarne osoby to są te, które najmniej mają. Są, regularnie dają dziesięcinę. Ale podam przykłady dwa negatywne. Kiedy pracowałem w Lidze Biblijnej, byłem dyrektorem odpowiedzialnym za około 80 misjonarzy. Pamiętam, że z głównym dyrektorem pojechaliśmy na południe Polski. Już nie będę mówił nazwisk i szczegółów. Pojechaliśmy przyjąć nowego misjonarza. Jechaliśmy masę kilometrów, 500-600. Bo poprosił nas prezbiter, żebyśmy porozmawiali z jego kandydatem na misjonarza do Ligi Biblijnej. Bo Liga Biblijna, kiedy kogoś brała na misjonarza, szkoliła go przez 2 lata i przez 2 lata fundowała mu stypendium co miesiąc 1000 zł, jeśli zbór też wyłożył 1000 zł, żeby założyć nowy zbór. Słuchajcie, idziemy masę kilometrów, jesteśmy zmęczeni. Przyjeżdżamy na miejsce, na rozmowę z misjonarzem. Ja mam podjąć decyzję, czego przyjąć. Rozmawiamy z nim. Chłopak, zamiast skupić się na rozmowie z nami, zajmuje się dzieckiem, które nam przeszkadza w rozmowie, bo mówi, no żona nie może się zająć dzieckiem, bo teraz gotuje obiad. To już był pierwszy sygnał dla mnie, że coś jest nie tak z tym chłopakiem. Druga rzecz, patrzy na zegarek, mówi, śpieszy mi się. A rozwalił mnie dosłownie chłopak od środka, kiedy powiedział, a co ja z tego będę miał, że mnie przyjmiecie do Ligi Biblijnej? Na co ja mówię do niego, człowieku, nic nie będziesz miał, bo ja cię do Ligi nie przyjmę. Ten chłopak już jest nikim, nie jest żadnym przywódcą i nic sobą nie reprezentuje. Ten człowiek myślał tylko, co ja z tego będę miał, że zostanę misjonarzem i będę głosił innym Chrystusa. Był bardzo wygodny, chciał prowadzić życie. Inny wstrząsający przykład. Kiedy pracowałem w Lidze Biblijnej, mieliśmy nad sobą Waldemara Kurca. Waldemar Kurz to był wiceprezydent Ligi Biblijnej na całym świecie. Szycha. Ale bardzo ciekawa szycha. Facet jest Niemcem, urodzonym w Kazachstanie. W rodzinie baptystycznej. Wiecie dobrze, że wszyscy Niemcy z Kazachstanu wyemigrowali do Niemiec. Kiedy wyemigrował do Niemiec, był młodym człowiekiem z rodziną, mieszkał w akademiku razem z 2 Ślązakami z Polski. Kiedy wracali z zajęć, mówili tylko po polsku. Kiedy on się do nich odzywał po niemiecku, traktowali go jak powietrze. Więc facet się nauczył płynnie mówić po polsku. I był naszym głównym przełożonym, Waldemar Kurz, wiceprezydent Ligi. Miał pod sobą całą Europę Wschodnią i całą Azję. Czyli szycha. I kiedy przyjechał na pierwsze spotkanie do kościoła baptystów na Walicowie, gdzie zebrali się ludzie ze wszystkich denominacji w Polsce, bo Liga Biblijna jest ponaddenominacyjna, to nie jest baptystyczna organizacja, zebrali się wszyscy pastorzy z Warszawy, prezbiterzy i różni bracia i chętni bycia misjonarzami, to kiedy Waldemar mówił, co zamierzamy robić w Polsce, że zamierzamy zakładać nowe kościoły, głosić Chrystusa, chcemy wam pomóc, mamy na to finanse, chcemy drukować Biblię i tak dalej. Kiedy w końcu skończył mówić i zaczęły się pytania, prawie wszystkie pytania, które padły do Waldemara Kurca z różnych ust i z różnych denominacji, wiecie o czym były? Ludzie wstawali, to ile tej kasy będziecie dawali? Waldemar był zdruzgotany po tym spotkaniu. Mógł się zniechęcić, powiedzieć: a idźcie do piekła, Polacy, nie będziemy tu pracować. A mimo to weszedł i założył biuro w Polsce i szkoliliśmy wielu misjonarzy i powstały zbory. Większość wierzących, która go pytała, pytała, ile kasy dostaną z Ameryki, z Ligi Biblijnej. Czy to nie jest chciwość? To jest chciwość. Kiedy myślimy o przywódcy w naszym kościele, to nie może być osoba, która jest chciwa, ale patrzmy na fakty, jak wygląda to w życiu danej osoby. Nieważne, co ty myślisz o tym człowieku, popatrz na życie tego człowieka. Czy on jest wzorem do naśladowania? Bo jeśli jakiś przywódca dużo naucza o pieniądzach, to nie znaczy, że jest chciwy. W Mińsku Mazowieckim razem z Radą Zboru podjęliśmy decyzję, że na każdym nabożeństwie, kiedy zbieramy kolektę, czytamy jeden werset z Biblii na temat finansów. I nauczaliśmy tak przez rok, przez dwa. Ale czy to oznaczało, że ja jako pastor i cała Rada Zboru w Mińsku byliśmy chciwi? Nie. Wiecie, kto ma największy problem, kiedy jest nauczanie o finansach? Ci, którzy mają problem z dawaniem na Kościół. Najgłośniej krzyczą i oburzają się o ofiarności ci, którzy mają w sercu problem. Nie ci, którzy nie mają. Bo co innego, kiedy pastor mówi, dajcie mi, a co innego, kiedy pastor naucza z Biblii o ofiarności na Kościół. To są dwie różne rzeczy. I zakończę dwoma wersetami, które mówią o tej chciwości. Jeśli otworzymy sobie 1 Tymoteusz, 6 rozdział, to już jest znowu skierowane do nas wszystkich. Także mówię, kandydat nie może myśleć o kasie i myśleć o przywiązaniu do kasy. To musi być osoba, która jest otwarta na prowadzenie Ducha Świętego, która jest hojna, która pomaga, która wyjmie i za kogoś zapłaci, komuś pomoże, kogoś podwiezie. Starszy zboru musi być w tym znaczeniu wzorem do naśladowania. 1 Tymoteusz, 6 rozdział, kiedy sobie otworzymy, 10 werset. Ale tak jak powtarzam, największy problem z finansami mają ci, którzy mają problem z dziesięciną, z ofiarnością. Oni non-stop widzą wszędzie chciwych ludzi. 1 Tymoteusz 6:10 mówi coś takiego. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Tu jest dokładnie użyty ten wyraz. Chciwość pieniędzy, za nimi to uganiając się niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie sami przeszyli wielu boleściami. Także osoba, która jest chciwa, myśli ciągle o pieniądzach, to po pierwsze Paweł mówi, że to jest korzeń do innych złych uczynków, do grzechów i że Paweł tu pisze, że taka osoba będzie powoli odpadać od Boga. Dlaczego? Bo Jezus powiedział, nie możesz dwóm Panom służyć. Albo będziesz służył kasie, albo Bogu. Ale osobę, którą można poznać po tym, że służy Jezusowi, jest gotowa wszystko zostawić i przeprowadzić się tam, gdzie Bóg każe. Jest gotowa komuś oddać lodówkę, wyjąć pieniądze i dać. Że jest na tyle podatna na głos Ducha Świętego, że jest ofiarna. Można ją po tym poznać. Jest jedną z oznak tego, że się starzejesz, jest to, że ciągle w domu zgromadzasz przedmioty. Oznaką, że masz 80 lat, ale w duchu masz 18, jest to, że ciągle przedmioty rozdajesz. Osoba, która po prostu wszystko zgromadzi, bo się przyda, pokoje ma zawalone, jest oznaka, że się starzejesz, że się wszystko, przygotowujesz się na wojnę z Putinem. Ale oznaka, że ufasz Bogu, jest, można poznać po tym, że rozdajesz. Otwierasz szufladę, o, to mi się już nie przyda, już leży tyle. I komu? I problem pojawia się, komu to dać? Potem można poznać, że młodziejesz w duchu, że ufasz Bogu i tylko rozdajesz. Jeszcze jeden fragment z 1 Listu Piotra, 5 rozdział. 1 Piotra, 5 rozdział, werset 1 i 2. Już naprawdę kończymy. I to jest o starszych kościoła, o przywódcach. Starszych więc, którzy są wśród was, proszę, ja również starszy, aby przy tym, a przy tym świadek chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić. Czyli Piotr, a tym razem to nie Paweł, tylko Piotr, uczeń Jezusa, mówi tak: proszę was, przywódcy w Kościele. Pisał to do konkretnych zborów i zwraca się tym razem do starszych, tylko do starszych, do przywódców Kościele. I mówi: też jestem starszym, też jestem przywódcą. I to, co teraz do was piszę, wymagam od siebie. I w drugim wersecie mówi tak: paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce. Czyli mówi tak: jeśli jesteś przywódcą albo chcesz być przywódcą, to masz paść stado Boże, czyli Kościół, nie z przymusu. To nie może być starszy zboru z łapanki. Nie chciał, ale go przymusił. To musi być osoba, która chce być przywódcą. Z własnej woli. Mówi: czuję, jak Bóg do mnie mówi, jak Bóg mnie wypycha, abym stał się przywódcą. Bo bycie przywódcą wśród ludzi to jest jedna z najbardziej niewdzięcznych rzeczy i trudnych. Zupełnie inaczej jest, kiedy jesteś rolnikiem, zasiejesz pole. Kiedy spadnie deszcz, to oczekujesz na plony. Wśród ludzi jest trochę inaczej. Zasiejesz, inwestujesz, pomagałeś, a później ta osoba może się odwrócić przeciwko ciebie i cię jeszcze ugryźć i nawlóć ci w twarz. Dlatego Piotr mówi: paście stado z Bożej woli, z własnej woli. Nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce. Nie ze względu na niegodziwe zyski. Nie ze względu, że coś przez to osiągniesz. Chłopaki w Sejmie tak kombinują. Ale chłopaki w Kościele, czy siostry w Kościele, którzy chcą być przywódcami, nie mogą patrzeć przez pryzmat zysków. Kiedy mieliśmy lata 80, miałem wtedy 10-11 lat, ale pamiętam te kolejki, że nic nie było. Pamiętam, jak moja ciocia, nauczycielka geografii, do naszej lodówki przynosiła różne sery z zagranicy i mówiła: tylko nie wolno mu tego ruszać. To jest dla biednych ludzi. No i nie ruszaliśmy. Ani mama, ani tata, ani my. Po prostu u nas zrobiła sobie magazyn i wynosiła. A wcale nam się też nie przelewała. Ale później, po latach, dowiedziałem się, wtedy byłem jeszcze niewierzący. Wiecie, że niektóre zbory w ogóle nie przyjmowały pomocy z Zachodu? Wiecie, że w niektórych zborach w Polsce pastor razem ze radą zboru stanęli i powiedzieli tak: mogliby nam bracia z Niemiec przywieźć tir ubrań, ale podjęliśmy decyzję, że nie przyjmiemy tego tiru, bo jesteśmy tak niedojrzali duchowo, że zbór parę kilometrów dalej się już właśnie rozpadł. Tak się wszyscy pożarli. Znacie te historie z Polski? Ja je znam. I znam konkretne miejscowości i pastorów. Niektórzy byli na tyle mądrzy, że powiedzieli: przeżyjemy. Wiecie, że dzisiaj to są duże kościoły, dobrze rozwijające się. Zobaczcie, kiedy zostajesz przywódcą, nie możesz sobie myśleć: będę miał dostęp do tych paczek, które przyjadą w pierwszej kolejności. Nie ze względu na niegodziwy zysk, ale z oddaniem. Z oddaniem. To są rzeczy od Boga. Dla innych, którzy bardziej potrzebują. Nie jak ci, którzy ciemiężą gminę. Czyli przywódca nie może być ciężarem dla Kościoła. Ale jako żywy przykład dla stada. Przywódca musi być przykładem. To jest ktoś, kogo należy naśladować. Więc jeśli chcemy kogoś wybrać, to musimy wybrać kogoś, kogo będziemy naśladować. A nie możemy do kogoś później po wyborach podejść i powiedzieć: a co ty wiesz? Ty się w ogóle ciesz, że cię wybraliśmy. Nie wybieramy kogoś po to, żeby było mu miło, że go wybraliśmy. Wybieramy kogoś, kto będzie podejmował trudne decyzje w życiu naszego Kościoła. A praca z ludźmi jest bardzo trudna. Wybieramy kogoś, komu możemy zaufać. Że jeśli mu powierzymy trudną sprawę do załatwienia w zborze w Giżycku, to wierzymy, że Bóg go powołał i dał mu mądrość. Takich przywódców potrzebujemy. Amen.